innej strony. Cześć wam, tutaj audycja z innej strony, przy mikrofonach
Karolina Skórska
i Dawid Komorowski. Witamy was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku drugiego sezonu przed wakacjami. Czy będzie sezon trzeci? Chyba będzie sezon
Myślę,
trzeci.
Tak
możemy powiedzieć, że kontynuacja będzie, więc na razie nie płaczcie.
Nie żegnamy
to nie
się.
To jest ten moment, tak, nie żegnamy się. Na pewno to jest ostatni odcinek przed przerwą.
Musimy
żebyście
trochę
sobie...
odpocząć.
Tak jest.
I
żebyście,
od nas.
No właśnie, żebyście też o nas odpoczęli. Dzisiaj będzie książka, a to wszystko dzięki, znaczy, no książka to właściwie
książka
tak jak zawsze. Tak,
książka
jest zawsze, ale będzie jedna książka konkretna, którą otrzymaliśmy od wydawnictwa Znak, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze tylko powiem, że Julia w sumie załatwiała. Julii niestety z nami dzisiaj nie będzie z różnych względów.
Ale załatwiła i miała wkład.
Tak, ale miała na pewno wkład, więc Julię bardzo serdecznie też oczywiście pozdrawiamy. Dzisiaj Jerozolimska plaża od Ido Geffena. Będzie troszeczkę więc o Izraelu. O książce powiemy sobie rzecz jasna trochę później, natomiast zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Izrael. No to jest rzecz jasna państwo położone w Azji Zachodniej u wybrzeża Morza Śródziemnego. Jego sąsiadami są Egipt, Jordania, Syria, no i od północy też Liban. W ponad 70% Izrael zamieszkują Żydzi, około 20% to są Arabowie. Więc no, w sumie geograficznie Azja, ale kulturowo tak bardziej bliżej, wydaje mi się, Europy. Zresztą Federacja Piłkarska Izraela, w jakiej jest w federacji? No w UEFA, rzecz jasna. Izrael też chyba możemy zobaczyć na Eurowizji, chociaż to akurat nie jest żaden wyznacznik, bo tam chyba też Australia jest z tego, co kojarzę. Natomiast jeśli chodzi o tę europejskość, jeśli chciałbym jakby rozwinąć wątek tej europejskości, to powinienem się chyba cofnąć do drugiej połowy XIX wieku, bo takim nowożytnym ruchem prowadzącym do powstania państwa Izrael, zresztą większość tych nowożytnych ruchów narodowych powstawało w drugiej połowie XIX wieku, tak? No możemy tak sobie historycznie spojrzeć, zjednoczenie Niemiec, zjednoczenie Włoch i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to powstanie państwa Izrael, to takim napędem był syjonizm, datowany w wielu źródłach na rok 1884, kiedy to na terenie dzisiejszej Polski w Katowicach, co ciekawe, odbył się zjazd Stowarzyszeń Miłośników Syjonu z całej Europy. I tam generalnie podjęto taką decyzję, że trzeba by tej diasporze żydowskiej, bo ludność żydowska, narodowość żydowska nie miała takiego domu, no nie miała państwa. Tylko po wielu krajach właściwie ci Żydzi mieszkali. I jeszcze, to jest akurat ciekawe, że jeszcze w trakcie I wojny światowej Wielka Brytania obiecała przez tak zwaną deklarację Balfoura, że utworzy takie państwo na terenie ówczesnego Imperium Osmańskiego, z którym właśnie w trakcie I wojny światowej walczyła. To było jeszcze w trakcie I wojny światowej, natomiast po II wojnie światowej dopiero na terenie tego brytyjskiego mandatu Palestyny Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła państwo Izrael. I to państwo żydowskie proklamowało niepodległość w maju 1948 roku. I warto wtedy przy tym zaznaczyć, że Żydzi napływający na te tereny w trakcie trwania mandatu brytyjskiego, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym, po I wojnie światowej, ale też w trakcie drugiej, to byli Europejczycy w 90%. No bo też ta największa diaspora była w Europie, a tym bardziej też w Polsce. O tym też nie możemy zapominać. No i teraz Izrael to jest państwo bardzo w sumie nowoczesne, zbudowane na tej demokracji, chociaż tam skrajna prawica ostatnio lubi w tym aspekcie namieszać. Zresztą mieliśmy takie aspekty dotyczące tej ustawy, dotyczącej sądownictwa. Wielu ludzi wychodziło na ulicę. No ale w każdym razie generalnie to jest państwo zbudowane na demokracji, dosyć bogate. Nie wiem, z czym ci się Izrael tak ekonomicznie, gospodarczo kojarzy?
Ekonomicznie? Mhm. Nie mam pojęcia.
Kiedyś powstała taka książka w 2013 roku Naród startupów. I tam było wyjaśnione, dlaczego taki cud gospodarczy w Izraelu właściwie powstał, miał miejsce. To jest naród, w którym bardzo łatwo taki startup założyć, który jest potem za granicę, ale też nie za granicę, sprzedawany za grube miliony. Stąd też bardzo dużo pieniędzy ten Izrael ma. Oczywiście nie tylko ze startupów, ale to jest taki główny powód.
W sumie o startupach też troszeczkę było w książce.
Prawda, tak jest, właśnie. A do tego przejdziemy za chwilę. Izrael to też państwo z bardzo dobrą służbą wywiadowczą. Chyba każdy z nas kojarzy Mossad, ale też dobrą armią. Co ciekawe, w Izraelu służba wojskowa jest obowiązkowa dla ludzi powyżej 18 roku życia. Mężczyźni muszą przejść 32 miesiące takiej służby, natomiast kobiety 24 miesiące. I to nie bez kozery mówię o tym dobrym wywiadzie, ale też dobrym wojsku, bo jednak Izrael jest w takim newralgicznym punkcie i w takim newralgicznym miejscu geopolitycznym, no, że musi właściwie też walczyć o swoją niepodległość, bo już przy proklamowaniu tej niepodległości mieliśmy pierwszą wojnę arabską, kiedy Izrael musiał walczyć właściwie ze wszystkimi krajami arabskimi, ościennymi, ale nie tylko ościennymi, o swoją niepodległość, bo mieszkającym w tamtym miejscu i w tamtym czasie Arabom bardzo się nie podobało to, że nagle odgórnie jakaś inna nacja będzie żyła obok nich. No ale poza pierwszą wojną arabską była wojna sześciodniowa, tak? Była wojna Jom Kippur, dosyć znana, no i wojna libańska, no i też rzecz jasna ciągłe walki z ludnością arabską wewnątrz Izraela, tak? No, chociażby sprawa niepodległej Palestyny i tak dalej. No, w tym momencie istnieje coś takiego jak autonomia palestyńska, która jest położona w Strefie Gazy na zachodnim brzegu, natomiast bez przerwy tam jakieś utarczki są i to jest też, myślę, ważne, żeby to wytłumaczyć w kontekście tego, co się też będzie w tej książce działo, bo tych aspektów wojskowych też troszeczkę możemy znaleźć.
Tak, no i myślę, że taki kontekst, taka baza dla naszych słuchaczy, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać, żeby, no bo nie każdy zna gdzieś tam tą historię Izraela tak dokładnie. Czyli co? O autorze teraz może. Słów kilka.
Przydało.
Bo to też jest bardzo ważna część naszej audycji dzisiejszej. Ido Geffen, tak się nazywa autor książki Jerozolimska plaża od wydawnictwa Znak, któremu raz jeszcze serdecznie dziękujemy. A co sam autor? Sam autor jest doktorantem psychologii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pisze, pracuje nad doktoratem poświęconym storytellingowi, jak to wpływa na mózg, na nasz rozwój ogólnie jako ludzi, ale też na rozwój dzieci. Urodził się w 1992 roku, więc jeszcze dość młody pisarz.
Młody chłop.
Młody chłop. Młody chłop, który tą książkę w swoim kraju wydał w 2017 roku, czyli już 6 lat minęło. 6 lat Polska musiała czekać na tłumaczenie Jerozolimskiej plaży. Polskie tłumaczenie się ukazało 5 czerwca 2023, czyli miesiąc temu. Wracając jednak do autora, nie bez przyczyny mówię, że jest to młody autor, bo dostał dwie bardzo ważne nagrody, bardzo prestiżowe nagrody w Izraelu. W 2017 roku, kiedy właśnie ta książka Jerozolimska plaża ukazała się, został wyróżniony przez samego ministra kultury Izraela, stypendium dla młodych, utalentowanych pisarzy, a 2 lata później, w 2019 roku, wyróżniła go także Biblioteka Narodowa Izraela. Otrzymał właśnie 2 stypendia dla młodych, obiecujących, perspektywicznych pisarzy i w sumie po tej lekturze książki muszę powiedzieć, że zasłużenie, bo jakby widać, że chłop ma talent, młody chłop, ale o tym jeszcze na pewno powiemy. Także Ido Geffen to jest autor książki Jerozolimska plaża od wydawnictwa Znak.
Tak, ja jeszcze dodam, bo tak sobie poszukałem też troszeczkę informacji o tym autorze i publicyści izraelscy stwierdzili, że to jest właściwie spadkobierca Edgara Kereta. To jest taki troszeczkę, już nie taki młody chłop, troszeczkę starszy pisarz izraelski i ci publicyści stwierdzili, że jeśli, bo to jest Jerozolimska plaża, to jest jego debiut.
Tak.
Tak, o tym wspomniałaś. Stwierdzili, że skoro to jest opowiadanie napisane po hebrajsku o współczesnym Izraelu, ale też związkach między ludźmi i do tego użył potocznego języka i trochę absurdu, no to jest spadkobierca tego pana, czyli Edgara Kereta. Zresztą sam Keret tak powoli mówi, dobra, w sumie bądź tym moim spadkobiercą i tak w sumie sam go zaczął nazywać. Więc jak na debiut, no to już ma całkiem niezłe CV.
Tak, ma całkiem niezłe CV, zbiera świetne recenzje, bo też w Stanach Zjednoczonych go wyróżniałem, no i jeszcze pracuje nad doktoratem, nic tylko podziwiać. Także tyle o autorze i myślę, że czas na krótką przerwę. Help me,
that's shining on me to get back what they've taken from me and build a little fire where it's cold. Show me the path that leads to all the glory, the words that tell a sacred story. I build a little fire where it's cold.
Za nami wysoko latające ptaki Noela Gallaghera, tak chyba bym przetłumaczył ten zespół z języka angielskiego na zespół polski, a przed nami książka Jerozolimska plaża od Ido Geffena. Jeszcze raz oczywiście dziękujemy wydawnictwu Znak za tę przyjemność, że mogliśmy po pierwsze oczywiście tę książkę przeczytać, a po drugie teraz możemy ją sobie ocenić i faktycznie jest to przyjemność.
Prawda.
Bo książka jest dobra.
Jest dobra i wciągająca przede wszystkim, a to chyba najważniejsze w tym wszystkim.
Tak, bardzo szybko mi się to czytało. Powiem szczerze, że mamy od jakiegoś, od ostatniego odcinka przynajmniej jakąś taką tendencję, żebyśmy czytali książki, które są złożone z małych historii. Bo nie jest to książka od początku do końca opierająca się na jednej fabule, a opowiadająca wiele rzeczy.
Byli Londyńczycy, gdzie mieliśmy multum tych historii. Była Korea Południowa przecież, gdzie też było bardzo wiele historii. Teraz jest Jerozolimska plaża, gdzie też jest chyba 10 historii, jeśli dobrze.
O właśnie mów, ja policzę.
Pamiętam, tak, Dawid teraz liczy. Więc takie krótkie, dość zwięzłe historie, ale bardzo bogate i to jest, myślę, cecha charakteryzująca tą książkę. Teraz słyszycie szelest po David
Richard. Nie umie liczyć. 14.
14.
14.
No, czyli sporo też można powiedzieć.
Tak, i tak jak właściwie w przypadku Londyńczyków, niektóre są mniej rozbudowane, niektóre bardziej. Chyba pierwsze dwie nawet są najdłuższe, więc jeśli ktoś przebrnie przez te dwie najdłuższe historie, to potem już może polecieć bardzo szybko.
Ale to jest bardzo ciekawie zbudowane, bo masz pierwsze dwie historie chyba na 100 stronach, one się mieszczą razem.
Nawet chyba więcej, wiesz?
No, bo a później masz historię po 10 stron na przykład.
No, niecałe 20. Książka. Taka chyba to jest średnia tej książki, tak, że niecałe 20 stron jedno opowiadanie.
Ale mimo tego, że jest taka dysproporcja między właśnie tymi początkowymi a końcowymi historiami, to one wszystkie, zarówno te z początku, jak i z końca, są mega wartościowe i po prostu warte przeczytania. No to jak już jesteśmy przy tych historiach, to mi powiedz, która ci tak najbardziej zapadła w pamięć.
Powiem tobie szczerze, że chyba ta pierwsza. Dla mnie była taka też najbardziej sympatyczna, najbardziej filmowa.
Po prostu powiedz, że więcej nie przeczytałeś.
No dobra. Nie, no przeczytałem, ale naprawdę ta pierwsza była bardzo sympatyczna o tym oddziale geriatrycznym, tak?
Tak,
jeśli dziadku. Dobrze mówię. Tak, ona była naprawdę bardzo sympatyczna i ona ma bardzo duży, spory potencjał na to, żeby zrobić z tego komediodramat. Zresztą z tego, co kojarzę, wytwórnia filmowa Ryana Goslinga już wykupiła tak prawa, żeby tę książkę zekranizować. Chyba jeszcze nie zekranizowała,
nie? Ale...
no właśnie.
Już więc, nawet na okładce mamy tak, informacje.
Więc ja naprawdę czekam na to, przynajmniej na tę pierwszą historię. I powiem tobie szczerze, że pierwsze, no dobra, może nie pierwsze, ale tak pierwsze 3/4 książki, dobra, niech będzie pierwsze 3/4 książki mi się naprawdę podobało. Końcówka już tak jakby mniej, już
ja
była jeszcze bardziej abstrakcyjna.
Nie wiedziałam trochę, o co chodzi, no szczególnie właśnie na końcu.
Był taki rozdział o wkładaniu czasu do butelki. Kompletnie się nie mogłem połapać, o co w tym wszystkim chodziło.
Wtedy mi się przypomniało od razu, jak Anomalię omawialiśmy jakiś czas temu.
Wiesz co, to było takie... No dobra, może to jest trochę głupie porównanie z Bruno Schulzem, ale no generalnie mocno abstrakcyjne opowiadania. Ja nie mówię oczywiście o stylu Bruno Schulza, ale kompletna abstrakcja, takie opowiadania oniryczne. Zresztą generalnie na tym oniryzmie troszeczkę ta książka się opiera, szczególnie myślę, że te niektóre pierwsze rozdziały. Rozdział drugi,
gdzie
tak.
Gdzie była opowieść o chorej dziewczynce.
Która właściwie żyła w swoich snach
tak,
mniej więcej.
To była bardzo ciekawa historia, w sumie chyba jedna z moich ulubionych z tej książki, bo...
Ja ci powiem, ona była troszeczkę przerażająca.
Tak,
momentami... Bo tam było dużo też niedopowiedzeń i mi się bardzo dużo nawiązań do głowy nagle zaczęło przychodzić, żebyś nie zgubił się w dzielnicy Patryka Modiano. Tam też nie do końca było dopowiedziane, o co w tym wszystkim chodzi, a ja się czasami bałem, jak tę książkę czytałem. Jakiś taki niepokój miałem w sobie. I tutaj powiem tobie, że miałem tak samo.
Ja bym powiedziała, że ta historia była trochę mroczna nawet momentami.
No właśnie.
Bo sama się niby zastanawiałam, o co chodzi, a z drugiej strony to było bardzo ciekawe, ale też trochę przykre, bo starałam się wczuć na przykład skórę rodziców i myślę, że to też nie było trudne. Nie było łatwe doświadczenie dla nich, także ta historia numer dwa na pewno była bardzo fajna. Historia numer jeden, mimo że najdłuższa, to myślę, że też niosła bardzo wiele takich
humorystycznych
rzeczy. No, była humorystyczna, postać była bardzo też taka charyzmatyczna, bym powiedziała, więc na pewno te dwie pierwsze historie są jak najbardziej na plus.
No tak, bo tobie się wtedy najbardziej podobała opowieść numer dwa, tak? Czy jeszcze jakaś inna?
Opowieść numer dwa myślę, że była taka najbardziej kompletna dla mnie.
Ja tak się, wiesz co, zastanawiałem w pewnym momencie, na jakiej zasadzie, z jakich zakątków umysłu te wszystkie opowieści Ido Geffenowi wyszły. Czy on to, ja miałem takie wrażenie po pierwszym rozdziale, czy on to wszystko pisał na bazie jakichś faktycznych wydarzeń? I tak się zacząłem zastanawiać, bo to bardzo ciekawe pomysły. No właśnie, ale czy prawdziwe? Bo tak jak czytałem o tym oddziale geriatrycznym, życiu w Berlinie, na Facebooku.
No, sny w butelce.
No właśnie, ale znaczy nie, właśnie czekaj. Ten oddział geriatryczny, to życie w Berlinie na Facebooku, ten przypadek medyczny dziewczynki, jeszcze która żyła w snach, sprawa żołnierza, który użył tostera w pomieszczeniu oficerskim i potem cała sytuacja z tym...
humorystyczna.
Tak, ale też to szukanie śniegu na plaży przez starszą parę. I tak się zastanawiałem, czy może to jest... czy takie wydarzenia mogły mieć miejsce. Ale potem jak się zaczął rozdział o życiu na planecie koło Słońca, to jednak tak się trochę zawiodłem.
Tak, wtedy ta jakby poziom zaczął lecieć troszeczkę w dół. tych opowieści.
Znaczy, te opowieści historii. Po prostu zaczęły być coraz bardziej abstrakcyjne. Tak, taki sci-fi nagle się wkradł do tego wszystkiego.
I tak naprawdę już momentami sobie myślałam, że kurczę, mógł zakończyć na tej 200 stronie. Okay.
A to ciekawe myśl.
No tak, no bo to, no mi osobiście te takie właśnie science fiction się średnio podoba w tego typu książkach, ale jeszcze chciałam nawiązać do tego rozdziału 101.3 FM.
Okay.
Też tam było trochę abstrakcji, nieistniejąca stacja radiowa, dziadek, który przyniósł radio do naprawy, tak. To tak mi się też, jak jechałam tutaj tramwajem, nawet to mi się skojarzyło, jadę do radia i akurat mieliśmy w książce też radiowy tak przypadek.
A propos tego radia, tak sobie skojarzyłem, bo tak jak też się zastanawiałem, dlaczego akurat takie połączenie tych historii w tej jednej konkretnej książce i tak zacząłem się doszukiwać jakichś może definicji, które nie mają nic wspólnego z prawdą, bo tak jak też nasza audycja mówi, to my nie wiemy, co ten autor miał na myśli, więc sobie w sumie sami wymyślamy. Natomiast jak czytałem o tym, o tej stacji radiowej do odczytywania myśli, czy też o tej maszynie do zamiany wspomnień, czy też właśnie ten startup jeszcze był, który tworzył sny i koszmary.
Sens życia.
I powiem tobie szczerze, tak się zacząłem zastanawiać, wiesz, jaki serial Netflixowy zaczął mi się przypominać? Jeśli chodzi o maszyny, jakiś taki sci-fi, Czarne lustro mi się przypomniało. Nie wiem, czy widziałeś.
Tak. No, myślę, że trochę takich połączeń można by było znaleźć. Nie żeby jakby inspirował się autor.
No właśnie. Szczególnie, serialem, szczególnie, że te niektóre maszyny były naprawdę niepokojące, szczególnie na przykład ta do tworzenia koszmarów. Znaczy to był startup, tak? Bo tam nie było dokładnie powiedziane, czy to jest jakaś maszyna, tylko tam po prostu właściciel tej firmy tworzył sny i koszmary.
A słuchaj, w ogóle jaką trzeba mieć wyobraźnię, będąc na miejscu autora, żeby w ogóle stworzyć historię o czymś takim. Ja
no właśnie.
Na to nie wpadła. I rzeczywiście ciekawe, czy on to tworzył na bazie jakiejś opowieści, czy
no właśnie jestem
snów może?
No, może tak, a może tak. No mówię, mi się tutaj dużo rzeczy właśnie kojarzy z takim oniryzmem, szczególnie, że te opowieści mają, no nie wiem, czy można powiedzieć, że zakończenia, ale mają zakończenia otwarte. One zostawiają bardzo duże pole do interpretacji.
Tak, w ogóle cała książka pozostawia bardzo duże pole do interpretacji. Chciałam jeszcze do języka nawiązać, bo to też jest, myślę, walor tej książki. Krótkie rozdziały też powiedzieliśmy, ale krótkie zdania, też sporo dialogów, to myślę, że też sprawiło, że się nam łatwiej to czytało i ta lektura była bardzo przyjemna, mimo że ta tematyka taka trochę mroczna momentami.
No właśnie, mroczna. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego takie historie w tej jednej książce, więc o czym w sumie ta książka jest? Spytam się ciebie, a potem sam sobie zadam to pytanie, żeby nie być taki
samolubny.
Taki samolubny, tak.
Szczerze, moja pierwsza myśl, kiedy w ogóle dowiedziałam się, że będziemy od wydawnictwa taką książkę realizować, recenzować, to sobie pomyślałam, okej, opowieści z Izraela, to może będą jakieś historie, nie wiem, znowu kobiet, dzieci, jakieś takie bardziej społeczne, przyziemne tematy. Kiedy przeczytałam pierwszy rozdział, drugi rozdział, to już kompletnie zmieniłam gdzieś tam punkt widzenia na tą lekturę.
Bo ja też zrobiłem wstęp o Izraelu, a tak z grubsza te historie mogłyby być daleko
tak,
poza tym Izraelem.
Tak, mogły być wszędzie. W zasadzie jedyne, co w tej książce o Izraelu jest, to chyba imiona takie.
Imiona też, ta kwestia tego
miast,
wojska.
No tak, ale
Może nie wszędzie te militarne aspekty by
ale
się
myślę,
dopasowało.
Że można by było przenieść to spokojnie na inne europejskie kraje. O czym ta książka jest? No właśnie po tym drugim, trzecim rozdziale zmieniłam punkt widzenia i tak właśnie sny, jakieś wyobrażenia, oniryzm, tak jak powiedziałeś. No taka po prostu trochę filozoficzna nawet książka.
Mnie to też złapało na przykład, to jeszcze chyba było w przypadku pierwszego rozdziału, kiedy matka pisała do syna maile, które początkowo nie dochodziły, potem chyba dochodziły, tak mi się wydaje.
Tak, tak.
I tam jakby po lekturze tych maili stwierdziłem, że to jest, może być książka o tym, co w ludzkim umyśle siedzi. Bo też to w sumie były takie małe spowiedzi, tak? Ludzie mówili, co zrobili, dlaczego to zrobili i co wtedy myśleli. I mamy takie obszerne, wiesz, to jest też ciężko,
ciężko
mi
nam
powiedzieć.
Zinterpretować, ale teraz nawiążę do biografii autora. No nie przypadkiem on bada ludzki mózg, gdzieś tam ten storytelling i zajmuje się badaniem tego, jak historie wpływają na nasz rozwój, to myślę, mm-hmm. że trochę się też z tym łączy, bo rzeczywiście można było wejść tak w niektóre postaci.
Oj, jak najbardziej. Jak najbardziej.
I w ich umysł wręcz.
No właśnie, i w ich umysł. I chyba ten umysł to jest taki punkt odniesienia do tych wszystkich mniejszych albo większych opowieści w tej książce.
To kładka jest dość zagadkowa. Możemy opisać teraz naszym słuchaczom, co na niej jest, bo ja przyznam szczerze, że średnio rozumiem nawiązanie tejże okładki do treści książki.
Znaczy się, ja się może i domyślam nawet, wiesz? No skoro tytuł jest Jerozolimska plaża, a był rozdział o poszukiwaniu śniegu na plaży przez parę emerytów, no to tutaj chyba nawet mamy dwójkę
tak,
ludzi, którzy się trzymają
ludzi,
za ręce, więc pewnie to będzie nawiązanie akurat do tego rozdziału.
A pod spodem mamy niebieskie...
No właśnie, co to jest?
Co to jest? Chmury, fale?
Jakieś fale, nie wiem. No, znaczy w sumie na samej górze jakby taki znak nieskończoności. Tak to można interpretować? Jakaś kropla wody na dole?
I znowu,
co autor miał na myśli?
Też można interpretować w różnoraki sposób, ale faktycznie ten trop z parą jest dobry.
Znowu chyba wracamy do Londyńczyków z takim pytaniem, dla kogo, znaczy się, co można myśleć o tej książce? Czy każdy ją odbiera tak samo? Nie. Pewnie każdy jakoś inaczej.
To tak samo jak biografie tych ludzi, czy historie tych ludzi, które Geffen opisał, też możemy różnorako interpretować. Mogę taką anegdotę nawet dzisiaj powiedzieć, że siedząc na zaliczeniu z filozofii, też właśnie rozmawialiśmy o biografiach ludzkich. Akurat tutaj w przypadku Zygmunta Baumana był takim mm-hmm. punktem wyjścia do dyskusji. I ktoś właśnie powiedział, że nie tylko biografie znanych ludzi, ale też biografie nas, zwykłych szarych ludzi, możemy różnorako interpretować. I to teraz mi się właśnie skojarzyło, jak tak mówiłeś o tej parze emerytów i o tym dziale geriatrycznym.
No właśnie. No dobrze, to chyba tyle o książce.
Myślę,
że tak. I za chwilę przejdziemy do podsumowań, grubych takich podsumowań.
I to tak, będą grube podsumowania, ale to za momencik.
Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu wróży pan karierę, a komu zwyczajne szlak.
wracamy. Czas na zakończenie, podsumowanie nie tylko tego odcinka, ale także tego sezonu. Przypomnę, że to jest audycja z innej strony i przy mikrofonach.
Dawid Komorowski.
Karolina Jaskulska. Może najpierw podsumujmy jeszcze tą dyskusję na temat jerozolimskiej plaży, to znaczy wystawmy oceny. Dawidzie, w skali 1 do 10, jaką ocenę byś przyznał panu Idogefenowi?
No to tak jak rozmawialiśmy przed audycją, 8,35, żeby nie było za nudno.
Tak, Dawid zawsze musi dać ocenę po przecinku cyframi, także dzisiaj 8...
I z rzeczami czasami daje.
Tak, czasami z rzeczami, o czym za moment. Dawid dał 8,35. U mnie mocna ósemka, bo tak jak powiedzieliśmy, fajna, przyjemna lektura. Także jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu Znak, recenzja jak najbardziej na plus. I zamykając temat jerozolimskiej plaży, przechodzimy do podsumowań. I mam z tej... Tak, podsumowań. Mam z tej okazji, Dawid, do ciebie pytanie.
Mhm.
Czy pamiętasz, jaką książką zaczynałeś ten sezon?
Czekaj, bo to było wakacje. A w wakacje to zawsze się najlepiej czyta te najczęstsze książki. To pewnie była biografia Putina.
Tak.
Ja jednak pamiętam.
Tak, byłam ciekawa właśnie, czy cię pamięć zawodzi, czy nie.
A z kolejnymi już bym miał duży problem, bo już naprawdę nie pamiętam. Chociaż niektóre...
Myślę, że niektóre byś pamiętał. Dziś 12 odcinek, czyli przeżyliście z nami 12 tygodni. Nie wiem, czy było ciężko, czy nie.
Czy było warto.
Ale myślę, że z każdego odcinka coś wynieśliście ciekawego, na przykład dwa rogale.
No, na przykład.
Jak w przypadku oceny jednej z książek.
Oj, w zeszłym sezonie chyba było bardziej drastycznie.
Tak, w zeszłym sezonie było bardziej drastycznie. Ja dodam tylko, że 4 razy zabawiliśmy się formatem naszym, że każdy ktoś przynosił jakąś książkę, a pozostałe to był taki tradycyjny format, jedna pozycja na 3 osoby. No i co? Może najpierw powiem średnią ocen każdego z nas?
No, był koniec roku szkolnego, więc kto miał z paskiem? No?
Dawid miał z paskiem. 8,77. Najwyższa średnia ocen. To jest niespodziewane, bo na początku naszej audycji, 1,5 roku temu, Dawid tak nisko oceniał każdą książkę.
No wiesz, bo były słabe, teraz to lepiej oceniam.
Bo dobre wydawnictwa do nas przychodzą.
No właśnie.
To jest zasługa tutaj naszych współprac. Dawid 8,77, ja 8,11.
Okej. Okay. No to i tak.
Najsłabiej Julia.
A ile?
7,35.
O.
Ale ci wyjaśnię dlaczego. Ona 3 razy dała 3.
A wiesz, jakim książką?
Tak. Meczet Notre Dame.
Okej. To się nie dziwię.
Tam też daliśmy słabą ocenę.
No to chyba najgorsza książka.
Obrzeża na pustkowiu też oceniła na 3.
Okej. Okay.
Tak. Dwie na 3. Na 10 3.
Mhm.
Na 10 oceniła Klarę i Słońce. Cieszę się, że moja mama umarła i Ślepego Zabójca.
Okej. Okay.
Tak. Jeśli chodzi o ciebie, to tutaj najwyższa ocena to 9,73. Dwa rogale i?
Pszczoła, tak?
I pszczoła, dokładnie tak, czyli Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery. No i co, Dawid, ogólnie bardzo wysoki poziom zachowałeś, ci powiem.
Zachowałem? Dobrze.
Było para 9, ani razu nie padła dycha, ale było blisko.
Okej, czyli mam promocję do następnej klasy.
Masz promocję do następnej klasy.
Cieszę się.
Z wyróżnieniem. Także od października.
A stypendium też dajecie? Bo by mi się trochę przydało.
To już pytanie do rektora.
Aha.
Dawid się zasmucił. Tak. Jeśli chodzi o mnie, tak jak powiedziałam, 8,11. U mnie padła 1 dycha. I to była książka Cieszę się, że moja mama umarła, tak jak okay. Julia. Ty tam dałeś 9,5, więc też byłeś hojny. Powiedziałeś, że pół. Wiesz, za co odejmujesz?
Nie pamiętam.
Z zasady.
Haha, z zasady. To by się zgadzało. To by się nawet zgadzało.
Typowy Dawid. Także, no myślę, że oceny fajne wyszły nam w tym sezonie.
Nie, bo naprawdę książki bardzo dobre. Ten meczet Notre Dame to chyba taka najsłabsza pozycja.
Było losowanie
tak. I trochę to tak specjalnie żeśmy to wzięli, ale to wszystko dla was, drodzy słuchacze, żebyście nie tracili czasu tak jak my czytając tę książkę.
Ale powiem ci, że mieliśmy jeszcze jedną książkę przerobić. Do dzisiaj nie przerobiliśmy, była wylosowana w grudniu.
Wiem, Podhale.
Tak.
No to dobra, niech to będzie taki challenge, że w tym trzecim sezonie to Podhale się może się pojawi.
Tak, ale pozaprogramowo, jeszcze bez oceny, była książka o Kociewiu.
A,
bo Dawid został przez nas troszkę przymuszony opowiedzieć
o swoich
korzeniach.
Zostałem nominowany.
Tak, także Podhale może kiedyś się pojawi.
Tak, może kiedyś było wylosowane, ale my do takich rzeczy nie przykładamy zbyt większej uwagi, więc no co, no nie jesteśmy słowni, to o nas dobrze nie oświadczy, ale tak jest.
Dokładnie tak, to co? Może teraz jeszcze podziękowania i podsumowania za ten sezon.
Tak.
Wydawnictwom.
Dziękuję moim rodzicom, krewnym, sponsorom za to, że miałem najwyższą średnią i miałem promocję do najlepszej klasy. Nie no, dziękujemy wszystkim wydawnictwom, z którymi oczywiście współpracowaliśmy.
I którymi mamy nadzieję, że dalej będziemy
tak
sobie
jest.
Tak fajnie współpracować.
Przysyłajcie nam te książki cały czas. My z chęcią będziemy je przygarniali i będziemy je czytali i rzecz jasna oceniali. Książki bardzo dobrze się czytało, czytało się również z wami i je oceniało, więc dziękuję również moim współprowadzącym koleżankom za to, że też przeżyły razem z naszymi słuchaczami cały ten sezon.
Trzeba też podziękować właśnie naszym słuchaczom za to, że nie opuścili nas i wiernie słuchali, czy to
tak,
w radiu,
tak, z uchem przy odbiorniku,
na Spotify'u,
czy ze słuchawką w uchu.
Ale
różne są sposoby.
Tak jest. Mamy też dla was takie może zadanie na wakacje, że jak ktoś nie słuchał wszystkich odcinków, to niech sobie na Spotify nadrobi.
Tak jest.
Warto.
Jeden dzień.
Dokładnie.
Bo można,
12 godzin.
A co?
A co? Sprzątając na przykład, no, czy
ludzie,
coś robiąc.
Remigiusz Mróz w 3 miesiące 47 książek napisze. A wy w jeden dzień naszej całej audycji nie odsłuchacie? No nie ma takiej.
Zresztą my bawimy, uczymy i wszystko.
I
także
wychowujemy. Chociaż nie, dobra, to może nie.
Dawid, podziękowałeś nam, koleżankom, to ja też dziękuję Dawidowi w imieniu swoim i nieobecnej Julii. Dziękujemy też ekipie Radia Mors za pomoc w realizacji tych odcinków.
Dzisiaj w ogóle z nami za szybą redaktor naczelny. Który chyba najczęściej, tak? Z nami siedział?
Tak mi się wydaje.
Co ten się namęczył. Dziękujemy. Naprawdę.
Tak,
dziękujemy.
Szacunek. Jest chyba naszym najwierniejszym słuchaczem.
Tak.
Tak jak tata Juli.
Tak jest. Również pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy, dziękujemy. No i co? Życzymy miłych wakacji.
Odpoczywajcie, ładujcie baterie.
I słyszymy się w październiku.
Tak jest, w październiku. To była audycja
z innej strony.
Przy mikrofonach. Nie mów chórem. Przy mikrofonach byli
Karolina Skulska
i Dawid Komorowski. Do widzenia, cześć.
Cześć, do usłyszenia.
innej strony.